puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, wybiła godzina 7:30, a to znak, że czas na puls ziemi. Magda Świerczyńska Dolot, kłaniam się nisko i zapraszam. A dzisiaj w programie: na Pomorzu coraz więcej dzików zarażonych włośnicą. To najgroźniejsza obok wścieklizny choroba przenoszona przez dzikie zwierzęta.
Powodem jest ciągle rosnąca populacja rudych lisów, które są jednym z rezerwuarów przenoszenia pasożyta w populacji dzików.
Nie będzie zakazu wędzenia polskich wędlin, bo prawie wszystkie spełniają nową unijną normę. O tym już za kilka minut w programie. Powiemy też o nieustannej walce mieszkańców Żuław z bobrami.
W tej chwili trochę zostały zabezpieczone wały na Czarnej Łasze. 100 km jest wbitych larsenów w głębokości tam 3 metrów, ale no dalej wszędzie te bobry są. Zasypane są w tej chwili dziury, a bobry już nowe powykopywały, także dalej mieszkają, bo muszą gdzieś mieszkać.
Oraz o zimowym dokarmianiu ptaków. To wszystko i wiele więcej w Pulsie Ziemi. Proszę zostać z nami do godziny 8. Na Pomorzu coraz więcej dzików zarażonych jest włośnicą. To najgroźniejsza obok wścieklizny choroba przenoszona przez dzikie zwierzęta. Jak podkreśla Jacek Kucharski z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, dziczyznę należy kupować tylko ze sprawdzonych źródeł, gdy mamy pewność, że mięso zostało przebadane.
W przypadku konsumpcji mięsa zarażonego włośniami dochodzi do choroby zwanej włośnicą i ta choroba może skutkować nawet śmiercią. Człowiek porażony włośniami zachorowuje w ciągu kilku dni od zjedzenia z objawami silnej grypy, bóle mięśniowe, stawowe z charakterystycznym obrzękiem twarzy.
A skąd taki nagły wzrost chorych zwierząt?
Na pewno powodem jest ciągle rosnąca populacja rudych lisów, które są jednym z rezerwuarów przenoszenia pasożyta w populacji dzików.
Co zrobić, aby nie zarazić się tym bardzo groźnym pasożytem?
Przede wszystkim należy bezwzględnie unikać spożywania mięsa dzików z nielegalnego źródła. Musimy mieć pewność, że tusze tych zwierząt były po odstrzeleniu zbadane metodą wytrawiania w laboratorium, więc musimy utrzymać dokument, jakieś zaświadczenie o zbadaniu tych tusz. Zmiany w organizmie są już nieodwracalne, ponieważ larwy pozostają na zawsze w strukturze mięśni człowieka, natomiast leczenie polega na podawaniu dużych dawek środków przeciwrobaczych i po prostu zabiciu żywych larw, które się otarbiają w mięśniach.
Dodam, że w 2011 roku natrafiono na Pomorzu na 53 chore dziki. Później ich liczba wzrosła do 67, a w zeszłym roku skoczyła do 84. A teraz dobra informacja dla tych, którzy trudnią się wędzeniem wędlin, ale także dla tych, którzy lubią je po prostu jeść. Nie będzie zakazu wędzenia polskich wędlin, bo prawie wszystkie spełniają nową unijną normę. Od września zaczną obowiązywać restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej dotyczące zawartości substancji smolistych w żywności. Praktycznie wyklucza to możliwość wędzenia serów czy wędlin tradycyjną metodą na otwartym ogniu. Szef resortu rolnictwa Stanisław Kalemba uspokaja jednak, że już dziś 90% polskich produktów spełnia te wyśrubowane normy.
Nie są zagrożone, bo wędzenie jest dopuszczone. Większość zdecydowana polskiego mięsa, kiełbas, wędzonych wyrobów, ona spełnia te wymagania, które wchodzą od 1 września, a tym zakładom, które mają problemy, będziemy starali się pomóc głównie przez prowadzenie szkoleń, pomoc, pewną podpowiedź.
Minister rolnictwa dodaje, że wszystkie zakłady będą musiały zrobić odpowiednie badania i apeluje do przedsiębiorców, aby nie wpadali w panikę. Teraz krótka przerwa muzyczna i już po piosence porozmawiamy o temacie jak najbardziej zimowym, o naszych małych przyjaciołach. Dokarmiać czy nie dokarmiać ptaków? Co powinniśmy robić, a czego nie? Wracamy już za chwilę. Lekki mróz i odrobina śniegu to co prawda zima, ale przyznajmy, przyszła późno i nie taka prawdziwa, jaką znamy sprzed lat. I pytanie, powinniśmy czy nie powinniśmy dokarmiać ptaków? Ornitolodzy mówią, że tak, chociaż bardziej potrzebne jest to ludziom dla sympatycznego widoku za oknem niż samym zwierzętom. Wytłumaczy to rozmówca Włodka Raszkiewicza ze Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk w Sobieszewie, ale zacznijmy od karmnikowego menu.
Panie Kubo, to ma być zimowa instrukcja obsługi ptaków. zimowa instrukcja obsługi ptaków. Czyli
ornitolog Kuba Typiak.
Jak dokarmiać ptaki, może to tak jest właśnie. Sposób, żeby przede wszystkim one się pojawiły u nas przy karmniku, żeby chciały ten karmnik odwiedzać.
Właściwie do czego ta sikorka tutaj leciała? Jakoś słoninki nie widać, słoninki nie.
Ulubiony pokarm sikorek zdecydowanie to są nasiona słonecznika pastewnego, taki czarny, drobny słonecznik pastewny, którego one po prostu ubóstwiają. To jest ulubiony pokarm, zdecydowanie, nawet jakbym powiesił tu słoninkę, no to zainteresowanie słoninką byłoby dużo mniejsze niż właśnie tym słonecznikiem. Mimo,
sikorki
że trzeba
są
jeszcze sobie...
wegetariankami.
Tak, wegetariankami. Taki słonecznik, no każdy wie, że uzyskuje się olej słonecznikowy, mamy coś takiego. Takie nasiona słonecznika są bardzo oleiste i są bardzo atrakcyjne dla takiej sikory. Ona ma tam dużo tłuszczu w takim ziarnie słonecznikowym, co jest dla niej kluczowe, bo ten tłuszcz zapewnia jej energię. Zimą mamy krótki dzień, więc mamy bardzo mało czasu, żeby zdobyć pokarm, który nam pozwoli przeżyć długą zimową noc, która jest bardzo mroźna. I ten pokarm musi być odpowiedniej jakości. Właściwie to jest klucz każdego dokarmiania. Jeśli chcemy mieć ptaki, to musimy im wystawić taki pokarm, który będzie dla nich bardzo atrakcyjny.
Co właściwie zjadłaby ta sikorka, gdyby nie ten karmnik?
Gdyby nie ten karmnik, to ona by przede wszystkim polowała na różnego rodzaju owady, które są poukrywane. Pająki, różnego rodzaju larwy owadów, które są ukryte pod korą, a także nasiona innych oleistych nasion, roślin, które można gdzieniegdzie spotkać. Słonecznik jest po prostu takim, ptaki idą po prostu na łaciznę.
Czarny,
tak?
Nieustchany słonecznik
jest w jednym
podstawa.
Miejscu, tak. To jest, jeśli chodzi o karmnik, to na pewno. Trzeba pamiętać, dokarmiając ptaki, że ptaki bez dokarmiania poradzą sobie. My dokarmiając ptaki nie uratujemy żadnego gatunku. No nie jest to niezbędne, tak. One sobie na pewno poradzą. Jest oczywiście prawda, że te najsłabsze osobniki rzeczywiście mogą mieć problem z tym przetrwaniem zimy bez naszej pomocy. Na pewno natomiast gatunek jakiś nie wyginie. Za to osobiście bardzo jestem za dokarmianiem ptaków, dlatego że pozwala nam ono obcować z tymi ptakami, czyli możemy wyjątkowo blisko się tych ptaków znaleźć i podglądać je po prostu.
Ptaki dokarmiamy dla własnej przyjemności, dla własnej radości.
Dla przyjemności i jednocześnie dla obcowania z przyrodą. Nie tylko chodzi o przyjemność, ale też o to, żeby troszeczkę się uwrażliwiać na to, że taki mały ptaszek, który ma bardzo ciężko w zimie, jest tuż obok nas i zwraca naszą uwagę właśnie na siebie tym, że stara się tutaj przeżyć do wiosny. Myślę, że mało kto sobie wyobraża nocowanie na dworze zimą, jeśli nie mamy jakiegoś specjalnego super sprzętu, a te ptaki przecież nic nie mają.
Ornitolog Kuba Typiak, proszę Państwa, dziś w krótkiej zimowej instrukcji obsługi ptaków. I co tam jeszcze do tego karmnika?
No to inne nasiona oleiste. Oprócz słonecznika możemy użyć nasiona konopi siewnych. One nie mają nic wspólnego z tymi od narkotyków. Można je kupić na każdym rynku. Bardzo chętnie są jedzone. Oprócz tego możemy zastosować tłuszcze zwierzęce, takie jak słonina, smalec, łój wołowy.
Ale
z tym, że bardzo,
uwaga na sól.
Bardzo istotna rzecz. Nie może być solony, nie może być wędzony, gdyż taki jest po prostu dla ptaków trujący. One sobie nie radzą z solą, po prostu potrafią nawet zginąć, jeśli zły pokarm dostaną. Więc tłuszcz zwierzęcy ok, tylko żeby on był jednak raz, że świeży, dwa, że koniecznie niesolony. I tu trzeba też pamiętać, jeśli jest ciepło, kiedy przychodzi odwilż, to taką słoninę trzeba dosyć regularnie wymieniać. Kiedy jest mróz, nie ma problemu, bo ona jest zamarznięta, ptaki sobie ją będą skubać, z nią się nic nie będzie działo. Natomiast kiedy ona rozmarznie, ona zaczyna się psuć i tak co tydzień, co dwa tygodnie warto byłoby ją zmienić.
A propos mrozu i odwilży, to ważnym jest chyba, żeby robić to regularnie.
Tak, dokarmianie w ogóle. W Polsce uważamy tak, że powinno się dokarmiać ptaki od pierwszych mrozów do zakończenia tych mrozów. Nie karmimy ptaków w okresie jesiennym, kiedy ptaki wędrują, bo nie chcemy zachęcać ich do zostania u nas w sytuacji, kiedy one powinny po prostu odlecieć do cieplejszych krajów gdzieś w południowej Europie. Ptaki, jeśli zobaczą, że mają pokarm, no to zostają. Natomiast to zostanie dla niektórych gatunków może być bardzo fatalne w skutkach później, kiedy przychodzi ta zima, a te ptaki nie są na to przygotowane. Stąd karmimy wtedy, kiedy jest zima. Jeśli chodzi o regularność, to jest to bardzo istotne, gdyż ptaki przyzwyczajają się do tego, że jest karmnik. Po prostu będą często czekać na to, aż się pojawi pokarm, a kiedy ten pokarm się nie pojawia, bo na przykład zapomnieliśmy, albo nie chciało nam się, bo było zimno i się nikomu nie chciało wyjść, te ptaki tracą cenny czas, który mogłyby zużyć na szukanie naturalnego pokarmu, a to może być znowu też dla nich bardzo niebezpieczne. Dużo lepiej jest nie dokarmiać wcale, niż dokarmiać nieregularnie i niewłaściwym pokarmem.
To były praktyczne rady ornitologa o zimowym dokarmianiu ptaków. Pamiętajmy więc, aby robić to z głową. A teraz ekologia w gminie Pruszcz Gdański. Będą pieniądze na wszystko, co ekologiczne. Można dostać zwrot od 30 do nawet 80% kosztów, mówi wójt Magdalena Kołodziejczak.
Próbujemy bardzo zachęcić naszych mieszkańców do tego, żebyśmy korzystali z ekologicznych rozwiązań. I w zasadzie tak nas troszeczkę zmusiła dyrektywa unijna, która mówiła, że do 2030 roku musimy wyeliminować azbest z budynków mieszkalnych. I w związku z tym doszliśmy do wniosku, że no, musimy jakoś wesprzeć mieszkańców, ponieważ jak wiemy, utylizacja szczególnie i zdjęcie tego z dachu jest dosyć kosztowne. Też myślę, że nierzadkim wcale obrazkiem w niektórych miejscowościach, jak Polska Długa i Szeroka, był zalegający azbest za stodołą w rowie. Właśnie temu chcieliśmy zapobiec. I od 2006 roku realizujemy taki projekt gminny dofinansowania utylizacji azbestu. Muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, że już kilkaset dachów azbestowych zniknęło z terenu gminy. My bardzo dokładnie zrobiliśmy taką analizę, ile mamy tych budynków pokrytych azbestu i sprawdzamy co roku, ile nam ubywa. Także rozprawiliśmy się z dużym procentem już tych dachów azbestowych. I drugim takim ważnym zadaniem, które dofinansowujemy właśnie od początku, to jest budowa miejscowych oczyszczalni. Gmina Pruszcz od wielu lat bardzo intensywnie kanalizuje swój obszar i dzisiaj też prawie 90% mieszkańców ma już dostęp do kanalizacji. Ale ciągle są takie miejsca na terenie naszej gminy, które są bardzo odległe od wybudowanej kanalizacji i tam chcemy mieszkańców zachęcić do budowania tych oczyszczalni miejscowych. I to zadanie jest też bardzo wysoko dofinansowywane, bo dofinansowujemy 80% wartości urządzeń montowanej oczyszczalni. Ten projekt cieszy się ogromną popularnością.
U nas prawdopodobnie wszystkie dalsze budynki od głównej drogi nie będą nigdy podłączone do kanalizy i w tej chwili, w tamtym roku cała praktycznie miejscowość Krępiec założyła oczyszczalnie przydomowe, które bardzo dobrze funkcjonują i my też tutaj w Mokrym Dworze chcemy to samo zrobić. Ja rozwiozłem oświadczenia i wszystkie wnioski o dofinansowanie. Gmina zwraca 80% kosztów i ważna rzecz, że już nie będą ścieki nigdzie lecieć do rowów brudne, tak jak w większości naszych miejscowości jest, nie ma co ukrywać, że wszyscy mają szamba. No wszyscy je mają, tylko nie każde szambo jest szczelne i to później latem szczególnie czuć.
Warunkiem wykorzystania takiej dotacji jest też coroczne złożenie do nas wyników badań, bo chcemy, żeby nasze środowisko dzięki tym pieniądzom zdecydowanie poprawiało się, stan środowiska. Więc mieszkaniec taki korzystający z takiej dotacji, mówię tutaj o oczyszczalni, raz w roku musi wykonać takie badanie wody, która jest odprowadzana z tej oczyszczalni i złożyć to do Urzędu Gminy.
Dobry pomysł z tymi dofinansowaniami?
Tak, bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że w tym roku też nasi mieszkańcy skorzystają z tego. Ja też sam osobiście siadam i wypisuję wniosek po to, żeby wreszcie mieć spokój z tym.
Jaki jest koszt takiej oczyszczalni?
To zależy wszystko od ilości mieszkańców w danym budynku, ale jeśli jest rodzina 4-5-osobowa, to jest koszt jakiś 8 do 12 tysięcy. Także to nie jest straszny koszt. Z tego 80% jest zwrotu, także to jest rewelacyjna rzecz.
Kolejnymi inwestycjami, które dofinansowujemy, to są solary, pompy ciepła produkujące ciepłą wodę, a więc urządzenia, które ustawia się w pomieszczeniu i one z powietrza czerpią ciepło niezbędne do wyprodukowania tej wody. I one są bardziej efektywne niż solary, bo nie są uzależnione od słońca. Dofinansowujemy zmianę pieca węglowego na gazowy, budowę pomp ciepła ogrzewających budynki.
To bardzo dobry pomysł, nawet dla ochrony środowiska bardzo potrzebny. Osobiście nie korzystałam, ale mam zamiar tych korektorów słonecznych.
Jestem propagatorem tego systemu pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, dlatego że przynosi to bardzo wiele korzyści dla środowiska i dla bezpośrednio zainteresowanego.
Wnioski można składać do końca kwietnia w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. Wójt szacuje, że wsparcie dla mieszkańców może wynieść łącznie od 250 do 300 tysięcy złotych. A teraz zmieniamy temat. Ryte przez nie głębokie i rozległe nory rozsadzają wały przeciwpowodziowe od wewnątrz. Nie powiodły się próby przesiedleń tych zwierząt na inne tereny, nie wystraszyły zimowe odstrzały, a chodzi oczywiście o bobry. Gdy ludzie niszczą ich tamy, budują nowe. Gdy zasypują podziemne korytarze, szybko je odtwarzają. Czy mieszkańcy Żuław muszą się po prostu pogodzić z ich sąsiedztwem? O problemie rozmawiałam z Martą Rolską z gminy Pruszcz Gdański.
Co roku obserwujemy, że jest ich coraz więcej. My staramy się po prostu jak najszybciej interweniować. Także sami po prostu salę kontrolujemy, stan wałów rzeki Motławy i Czarnej Łachy. Tam tak naprawdę jest największy problem związany z bobrami. Teraz mieliśmy 13 taką kontrolę. Sprawdzaliśmy stan wałów razem z zarządem melioracji. Była pani, która się zajmuje tutaj terenem naszej gminy. Odkryliśmy znowu nowe nory tych zwierząt. Wyglądało to na to, że one już jakiś czas temu opuściły po prostu te nory i w związku z tym po jakimś czasie one się zapadają. Głębokość tych nor sięgała nawet 1,5 metra w głąb. Było widać, były one bardzo nisko usadowione w wałach, praktycznie sięgały lustra wody. Stwarza to naprawdę duże niebezpieczeństwo, dlatego muszą być jak najszybciej po prostu naprawione. Tutaj Zarząd Melioracji już podjął kroki, żeby tą naprawę praktycznie na dniach przeprowadzić. Zazwyczaj najszybciej, najprostszym takim sposobem, tak naprawdę to worki takie z piaskiem, tak, różne takie tam wzmocnienia. Jeśli jest już bawał bardzo uszkodzony, no to wtedy robimy to jakieś takie tam wgłębienia. My to zgłaszamy, a Zarząd Melioracji to po prostu wykonuje.
Wiadomo, jaka jest skala, ile jest na przykład bobrów tutaj w gminie?
Zarząd Melioracji przeprowadzał w zeszłym roku taką inwentaryzację bobra europejskiego. I tutaj nawet mogę powiedzieć, że w zeszłym roku, to już teraz jest więcej moim zdaniem, na Motławie stwierdzono 64 nory, na Czarnej Łasze 16 tych nor, na całych Żuławach Gdańskich 84 stanowisk czynnych, co daje nam tak w przybliżeniu 318 osobników na same Żuławy Gdańskie. To jest naprawdę bardzo dużo. Na teren gminy Pruszcz Gdański tak naprawdę możemy wnioskować, że jest 1/3 tych osobników. W okresie zimowym, gdzie naprawdę jest bardzo ciężko odstrzelić takiego bobra, tak? On tam siedzi schowany, rzadko wychodzi, one już jak wychodzą, to już tylko nocą. I tak naprawdę no, nie udało się na terenie naszej gminy odstrzelić ani jednego. Nie ma zainteresowanych nawet myśliwych, którzy by chcieli się tego podjąć.
A teraz zaglądamy do wywołanego mokrego dworu, gdzie rzekę i wały obserwowałam z sołtysem Wiesławem Zbroińskim.
Ale i tak jest wyżej woda niż nasze ziemie. No. To drzewo, widzi pani, zjadły bobry.
No, widać.
Obskubane jest całkowicie.
Jaka skala jest tego problemu? Jesteśmy w mokrym dworze.
Tak, skala jest bardzo duża, bo bobrów już nikt nie potrafi nawet policzyć, ile ich jest. Są wszędzie, i na Motławie, i na Czarnej Łasze, i zaczynają, prawdopodobnie już słyszałem, że przechodzą do kanałów naszych melioracyjnych. A problem jest taki, że całe ich siedliska są zrobione w naszych wałach przeciwpowodziowych i to jest zagrożenie dla naszych miejscowości, bo jeśli podniesie się stan wody, a to trzeba 2 dni, północno-wschodniego wiatru i mamy pozamiatane i wtedy dopiero okaże się, co bobry zrobiły. A w tej chwili one robią naprawdę szkody. Nie dość, że wycinają masę drzew obok wałów, już przechodzą przez drogi, bo nie mają w korycie żadnych drzew, to przechodzą i idą do zalesień i wyciągają drzewa. Praktycznie wszystkie drzewa wzdłuż wałów są wycięte. Najwięcej widać to na Krępcu przy dwóch mostach. Tam bobry w tej chwili wycięły cały zagajnik drzew, nie ma żadnego. I jakieś 20 metrów dalej mają swoją żeremię, gdzie widać, że mieszkają, są, bo wypływają co rusz i zbierają sobie drzewa.
A tutaj w mokrym dworze, gdzie te bobry możemy zobaczyć?
W mokrym dworze możemy zobaczyć na Motławie, na wysokości przed Lędowem. To jest jeszcze dalej mokry dwór i cała Czarna Łacha jest po prostu jak szwajcarski ser. W tej chwili trochę zostały zabezpieczone wały na Czarnej Łasze. 100 km jest wbitych larsenów głębokości tam 3 metrów, ale no... Dalej wszędzie te bobry są. Zasypane są w tej chwili dziury, a bobry już nowe powykopywały, także dalej mieszkają, bo muszą gdzieś mieszkać.
Panie Wiesławie, to jest taka walka z wiatrakami, niekończąca się opowieść tak naprawdę z tymi bobrami. Niby tutaj w powiecie gdańskim można je wystrzelać, ale problem też jest, bo nie każdy chce to robić. Właściwie to chyba nikt.
No nikt. No, po spotkaniu w tamtym roku z kołami myśliwskimi, gdzie było zezwolenie wojewody i ministra ochrony środowiska na odstrzał 100 chyba 4 bobrów tutaj w naszym powiecie, nie strzelono żadnego. No niestety myśliwi oświadczyli, że etyka im nie pozwala strzelać do bobrów. Ja rozumiem, że to jest zwierzę chronione, ale w tej chwili populacja chyba wymknęła się wszystkim spod kontroli i trzeba coś zrobić, żeby to było łowne zwierzę i wtedy może ktoś opanuje to, bo jeśli jeszcze z rok, dwa poczekamy, to już nie ma szans później opanować tej sytuacji. Nasze ziemie, szczególnie miejscowość Krępiec i Mokry Dwór, są położone poniżej poziomu morza. Woda w Motławie i w Czarnej Łasze jest zawsze wyższa niż nasze ziemie, także jeśli się podniesie, a były stany takie, że woda się podnosiła nawet ponad 2 metry, wtedy popłyniemy wszyscy i dopiero wtedy będzie problem, co się stało i dlaczego. Wtedy wszyscy będą się zastanawiać, dlaczego bobrów nikt nie strzelił czy nie odłowił. Jeśli myśliwi nie potrafią ich odstrzelić, może je odłowić, może je złapać żywe. Są specjalne pułapki, są specjalne sieci, gdzie można to odławiać i wywieźć w inne rejony Polski, tam gdzie może bobry mogą funkcjonować. Przecież my ich nie chcemy, nie wiadomo co z nimi zrobić. Ja nie mówię, że trzeba je wszystkie wybić i zabić, bo ma ich tu nie być. Ale trzeba je opanować, bo inaczej będzie problem.
I na koniec mam jeszcze dla Państwa informację z Agencji Rynku Rolnego. Od 15 stycznia do 25 czerwca można ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego, a dopłaty dotyczą zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 roku do 15 czerwca 2014. Wniosek i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.arr.gov.pl. I to już wszystko w Pulsie Ziemi. Stefan Kotiuk, Włodek Raszkiewicz, Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o tej samej porze, czyli oczywiście 7.30 w Radiu Gdańsk.